Raz witam serdecznie wszystkich braci i sióstr w imieniu Pana Jezusa, pokój Wam. Drodzy braterstwo, na wstępie chciałem przekazać także z przyjemnością miłość braci i sióstr z Katowic dla Was wszystkich. Serdeczne pozdrowienia wszyscy bracia i siostry dla Was wszystkich zasyłają. Drodzy braterstwo, tak jak brat przewodniczący tutaj wspomniał, iż temat, który będziemy obecnie rozważać, jest złożony z trzech części i został zaczerpnięty z listu do Żydów, 13 rozdział, werset 8. List do Żydów, 13 rozdział, werset 8, który brzmi: Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Z przeczytanych słów wiemy, iż apostoł mówi wprost o Panu Jezusie Chrystusie. No, prościej się już nie da powiedzieć, bo apostoł Paweł mówi Jezus Chrystus, a więc nie można odnieść tych słów do kogokolwiek innego. Następnie wskazuje na trzy czasookresy jego istnienia, jego życia, jego funkcjonowania, wskazując tutaj nie bezpośrednio, ale także, jak zobaczymy z tych rozważań, myślę, na różny rodzaj pracy, którą wykonywał Pan Jezus w tych okresach czasu. A więc mówi apostoł Paweł wczoraj, mówi dziś i mówi na wieki, czyli jutro i w każdym następnym dniu, na wieki, na całą wieczność. Apostoł używa tutaj skali czasu ograniczonej do dnia, bo tak jak czytaliśmy, mówi wczoraj, mówi dziś, a następnie przekłada to na następne kolejne dni. Nie ma tutaj jednak apostoł Paweł na myśli konkretnego dnia, że chodzi o dzień wczorajszy, tak jak dzisiaj mamy sobotę, wczoraj był piątek, jutro jest niedziela. Nie chodzi o tego typu dni. W Słowie Bożym, jak pamiętamy, dzień ma różne znaczenia, między innymi odnosi się do dnia literalnego, według rachuby danego czasu, odnosi się do wieku epokowego, na przykład do wieku żydowskiego, wieku Ewangelii, wieku tysiąclecia. Odnosi się także do dnia epokowego, czyli do dnia stworzenia. Siedem dni takich było w Słowie Bożym, są one opisane w pierwszej księdze Mojżesza i jak pamiętamy z innych rozważań, po 7 tysięcy lat każdy, a więc dzień. I wiele innych tego typu przykładów, porównań byśmy mogli znaleźć, gdzie dzień nie odnosił się stricte do dnia 24-godzinnego. Dlatego też w naszym tekście podstawowym tutaj, który jest pod naszą rozwagą, apostoł Paweł mówiąc Jezus Chrystus wczoraj ma na myśli wczorajszy wiek, wiek wcześniejszy, wiek żydowski, wiek, w którym to Jezus Pan był w naturze Logosa. A my rozciągniemy nasze rozważania tutaj na cały okres czasu przedludzkiego istnienia Pana Jezusa. Następnie apostoł Paweł mówi Jezus Chrystus dziś, mając na myśli wiek Ewangelii, a szczególnie początek wieku Ewangelii, kiedy to Jezus Chrystus Pan był w ciele. No i trzeci element, który wymienia apostoł Paweł w tym tekście podstawowym, Jezus Chrystus ten sam na wieki, mając na myśli nie tylko wiek tysiąclecia następujący po wieku Ewangelii, ale mając na myśli także wszystkie wieki przyszłe, które mają nastąpić w przyszłości i naszego Pana w Jego naturze boskiej. Ta część naszych rozważań, którą w tej chwili wspólnie rozważymy, dotyczy Pana Jezusa Chrystusa wczoraj. Jezus Chrystus wczoraj, i taki będzie tytuł tych rozważań, Jezus Chrystus wczoraj, czyli Logos. Wróćmy zatem do początku istnienia świata. Pan Bóg bezsprzecznie jest istotą wieczną, która nie ma początku ani końca. Wiele tekstów Słowa Bożego mówią o tej kwestii, ale na przykład Izajasz 40, rozdział, werset 28 mówi o Logosie, o Panu Bogu mówi jako istocie wiecznej. Nie podlegał on zatem procesowi stworzenia, nie podlegał nigdy Stwórca Bóg, Stwórca Wszechświata procesowi stworzenia, gdyż istniał od zawsze. Wiemy też, że nie ma drugiej takiej istoty na świecie. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie drugiej takiej istoty jak Pan Bóg. Zatem wszystko, co powstało, wszystko, co zaczęło swoje istnienie na ziemi, we wszechświecie, wszystko to zostało stworzone. Rozważmy zatem krótko cztery takie podpunkty. Pierwszy, słowo, czyli logos, jego przedludzka egzystencja. Drugie to stworzenie logosa. Trzecie, relacja Logosa wobec Pana Boga. I czwarte, dzieło, które było powierzone Logosowi. Pierwszy z tych podpunktów to słowo, Logos, jego przedludzka egzystencja. Raczej nikt z ludzi żyjących na ziemi, mało kto, a na pewno zdecydowana większość wie o istnieniu Pana Jezusa. Mało kto podważa w ogóle istnienie takiej postaci jak Jezus. Traktują tą postać jako osobę historyczną, jako człowieka, która żyła, jako istniała, niekoniecznie wierząc w Niego samego. Jednak inaczej już jest, inaczej się sprawa przedstawia z przedludzką egzystencją Logosa. W znaczeniu biblijnym, w takim jak Biblia przedstawia, że rzeczywiście Pan Jezus, człowiek, który był tutaj na ziemi jako postać historyczna dla wielu, on także istniał, on także funkcjonował, żył, wykonywał pewną pracę w przedludzkim swoim stanie, czyli że wcześniej był, nie był wcześniej człowiekiem, ale wcześniej, zanim stał się człowiekiem, był istotą duchową. Ze wszystkich pisarzy biblijnych wcześniejsze istnienie naszego Pana, zanim stał się człowiekiem, najbardziej podkreśla apostoł święty Jan. Najbardziej wymownym z tych tekstów jest tekst zawarty w Ewangelii świętego Jana w pierwszym rozdziale, wersetach 1-3. Ewangelia świętego Jana, pierwszy rozdział, wersety 1-3, w których czytamy takie słowo. Na początku było słowo. Na początku było słowo i tutaj występuje greckie słowo logos, czyli na początku był logos. A ono słowo było u Boga, ten logos był u Boga. Bóg tutaj, ponieważ w tym wersecie mamy dwa razy określenie słowo Bóg, dla odróżnienia tych dwóch wyrazów używane jest w Grece przedimek, określony lub nieokreślony. I tak w pierwszym wyrażeniu słowa Bóg, kiedy czytaliśmy, a ono słowo było u Boga, występuje tutaj przedimek określony, który określa konkretnego Boga, jedynego Boga, wszechmocnego, najwyższego Boga, który kiedykolwiek istniał i jakikolwiek istnieje na ziemi, a więc naszego Boga wszechmogącego. A więc ono słowo było u Boga, logos był u Boga, a Bogiem, i tutaj mamy to drugie wyrażenie, Bogiem, i tutaj mamy to ten przedimek nieokreślony, który nie wskazuje na konkretnego Boga, nie wskazuje tym bardziej na najwyższego Boga, Stwórcę Wszechświata, ale wskazuje na Boga, kogoś, kto może być Bogiem, czyli kimś potężnym, władcą, ale nie Bogiem najwyższym. A więc ten logos, jak mówi tutaj apostoł Jan, to słowo było u Boga i Bogiem było to słowo, tym Bogiem władcą, nie Bogiem najwyższym. I dalej czytamy w wersecie drugim, to było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Apostoł zatem stwierdza, iż pierwszym stworzeniem Boga był Logos. Czytaliśmy, na początku było słowo. Pierwszym elementem stworzenia, pierwszą rzeczą, istotą, którą Pan Bóg stworzył, był Logos. Początek, o którym mówi w wersecie pierwszym apostoł, dotyczy czasu, zanim ziemia została stworzona. A mówi o tym i wskazuje nam na to werset trzeci tych trzech wersetów, które odczytaliśmy, ponieważ tam czytaliśmy, że Logos, że wszystkie rzeczy stały się przez Logosa. Wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Logosa. A więc jeżeli wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Logosa, to jest oczywistym, że Logos musiał najpierw istnieć, zanim przystąpił do tego dzieła stwarzania. Logos także istniał już zanim powstało niebo i ziemia, o którym mówi pierwszy werset Pisma Świętego. Na początku było niebo i ziemia. Już wtedy istniał Logos. Istniał zanim powstali aniołowie, którzy zostali stworzeni przed niebem i ziemią, na co wskazuje nam chociażby Księga Joba, 38 rozdział, werset 7, gdzie jest mowa o tym, że aniołowie, czyli synowie Boży, kiedy widzieli powstawanie ziemi, powstawanie dzieła Bożego, radowali się z tego, chwalili Boga w tej kwestii, a więc już wtedy aniołowie istnieli. Niewątpliwie aniołowie uczestniczyli także w tym procesie, w tym dziele stwarzania świata, pomagając w tym dziele Logosowi. Wyrażenie, które tutaj odczytaliśmy w wersecie pierwszym, że Bogiem było ono słowo, czyli że ten Logos także był Bogiem, podobnie także sugeruje nam, że Pan Jezus jako człowiek musiał istnieć wcześniej, zanim przyszedł na ziemię i że istniał jako istota duchowa. Nie istniał wcześniej przed przyjściem swojej tutaj na ziemi w jakiejkolwiek innej postaci, ale istniał jako istota duchowa. I tutaj taką ciekawostkę możemy podać, że wszystkie rangi istot duchowych, o których mamy mowę w Biblii, niższych oczywiście od Pana Boga, mamy wymienione ponad 200 razy i oni są także nazwani bogami. Zobaczmy na kilka innych przykładów Pisma Świętego, wersetów, które potwierdzają także przedludzkie istnienie naszego Pana, Logosa. Ewangelia Jana, ta sama Ewangelia, pierwszy rozdział, werset 14, którym czytamy następujące słowa. A to słowo, które powiedzieliśmy przed chwilą, słowo, czyli Logos, stało się ciałem i mieszkało wśród was. A więc to słowo, ten Logos stał się ciałem, przyszedł na ziemię, był wcześniej istotą duchową i przyszedł na ziemię, stał się ciałem. Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 5. Uwielbij mnie tą chwałą, mówi Pan Jezus, którą miałem u Ciebie, pierwej, aniżeli świat był. Sam wskazuje na to, że był u Pana Boga, istniał, żył jako istota, jako logos, jeszcze zanim świat powstał. Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 13. Znowu te słowa, a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Też bardzo wspaniałe myśli, jasne oświadczenie tutaj w Pana Jezusa. Nikt nie wstąpił do nieba do tej pory, do tego czasu na ziemi, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Czyli ten, który był Logosem, stał się Synem Człowieczym, po raz pierwszy jako człowiek tutaj będąc na ziemi wstąpił do nieba. Oczywiście w wieku Ewangelii później były dalsze takie przypadki, że osoby będące ludźmi tutaj na ziemi przy swoim zmartwychwstaniu dostępowały przemiany, oczywiście zmartwychwstały na poziomie duchowym istot boskich czy też duchowych w przypadku klasy Wielkiej Kompanii. Natomiast taki przypadek, w którym istota duchowa zstąpiła na ziemię, a następnie znów stała się istotą duchową, był tylko jeden i więcej takiego przypadku nie będzie w przypadku właśnie naszego Pana Jezusa Chrystusa Logosa. Inny przykład, Ewangelia Jana, 16 rozdział, werset 28. Wyszedłem od Ojca, a przyszedłem na świat. I znowu opuszczam świat, a idę do Ojca. Znów Pan Jezus jasno podkreśla, że już był u Ojca, był istotą duchową, stał się człowiekiem i ponownie wraca do swojego Ojca, ponownie będzie istotą duchową. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 8:9 mówi, będąc bogatym, czyli w naturę, urząd, chwałę oczywiście, stał się ubogim, czyli stał się człowiekiem. Bardzo piękne słowa są zapisane w Starym Testamencie, w przypowieści Salomona, 8 rozdział, wersety 22 do 30. 8 rozdział, wersety 22 do 30, wskazujące właśnie na naszego Pana jako na Logosa. Jest on tam przedstawiony pod symbolem mądrości, jako ten, który był z Ojcem na długo, zanim stworzone zostały inne osoby czy też rzeczy. Pokazuje także, szczególnie ten werset 30 tego 8 rozdziału, który odczytam, byłem wtedy przy nim jak wychowanka i byłam jego radością każdego dnia, ciesząc się zawsze przed nim. Wskazując na to, iż Pan Jezus właśnie jako Logos, jako ten wychowanek swojego Ojca, uczył się pod skrzydłami swojego Ojca, poznawał zasady życia, zasady funkcjonowania boskiego, jego zasad, jego życia, słuchał, co Pan Bóg miał mu do przekazania. Trochę na wzór, jak literalnie rodzice przekazują wiedzę i uczą swoje dzieci. A skąd wiemy o tym, że te teksty mówiące o tej mądrości odnoszą się do Pana Jezusa, do Logosa? No, ze słów apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian 1:24, który nazywa właśnie tam Pana Jezusa, że On jest, był tą mądrością. Zatem nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, iż nasz Pan istniał jako Logos, zanim stał się człowiekiem. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Słowo Boże w tak wielu miejscach, a tylko nieliczne teksty przytoczyliśmy, mówią o Nim jako o Logosie. Kolejny element to stworzenie Logosa, na który chcielibyśmy teraz zwrócić uwagę. Biblia także jasno uczy i wskazuje, że Logos powstał, został stworzony przez Pana Boga jako Jego Stwórcę. Że Logos nie istniał od wieków, nie był współistny swojemu Ojcu, ale że powstał, został stworzony w pewnym okresie, w pewnym czasie. Zobaczmy do listu do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 15 na przykład, który mówi o tej kwestii. List do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 15. jest On pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych. Lub też jest On pierworodnym wszelkiego stworzenia. Kto? No właśnie Logos. Apostoł wskazuje, iż Logos został stworzony, zatem nie istniał wiecznie, a także musiał być stworzony przez Pana Boga, zatem był odrębną, inną osobą od Niego. Tekst ten jest bardzo wspaniałym dowodem i niezbitym argumentem przeciwko tym, którzy wyznają naukę o Świętej Trójcy, ponieważ można tym jednym tekstem, oczywiście także wieloma innymi, zbić pogląd, że istniał wiecznie i że był równy swojemu Ojcu, że był tożsamy ze swoim Ojcem. Wskazuje apostoł Paweł także w tym tekście, że był on również pierworodnym, a więc pierwszym ze stworzeń Bożych. I jak się jeszcze przekonamy w miarę czasu, że był jedynym stworzeniem Bożym, że wszystkie pozostałe rzeczy, które były stwarzane oczywiście przez Pana Boga jako autora tego stworzenia, ale za pośrednictwem Logosa. Kolejny werset, objawienie, trzeci rozdział, werset 14, gdzie nazywa Jezusa początkiem stworzenia Bożego. Objawienie 3:14. Jezus, początek stworzenia Bożego, to znaczy Pan Bóg zapoczątkował to dzieło twórcze, stwarzania, tak, wszystkiego. Natomiast Logos kontynuował to dzieło. Dalej Logos stwarzał pod dyktando Boga, możemy powiedzieć, wszystkie rzeczy na ziemi. Inny werset, bardzo dobrze nam znany, Ewangelia Jana 3:16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Fakt, że został On narodzony, Logos, potwierdza, że nasz Pan był stworzeniem Boga. Pan Bóg nazywa Jezusa również swoim Synem, co wskazuje, że to On jako Jego Ojciec dał Mu życie, że nie istniał od wieków. Relacja ojciec i syn jest tutaj bardzo wymowna w tej sprawie. Ojciec zawsze istnieje wcześniej aniżeli syn, tak więc Pan Bóg jest ojcem Logosa, co oznacza, iż poprzedza On Logosa w jego istnieniu. Ewangelia Jana, 1:18, Boga nikt nigdy nie widział. On jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskim, ten nam opowiedział. Ten syn człowieczy, ten, który jest teraz człowiekiem, on nam opowiedział o Panu Bogu. Przez Niego, dzięki Niemu poznaliśmy Pana Boga w Jego charakterze, jakim jest, jakie ma cele, jakie ma dążenia. Poznaliśmy właśnie przez tego człowieka, Jezusa Chrystusa, który kiedyś był właśnie razem ze swoim Ojcem w niebie jako Logos. Zatem Logos został stworzony przez Pana Boga i miał swój początek. Kolejna kwestia, którą chcielibyśmy poruszyć, trzecia, to relacja Logosa wobec Pana Boga. Ponieważ szatan przez wieki zwodził ludzi i zwodzi ludzi w dalszym ciągu, szczególnie wtłaczając w ich umysły trzy wielkie błędy. Że Syn Pana Boga jest odwieczny, jest współistotny i jest równy Ojcu. Jednak szukając Słowo Boże, nie znajdziemy nigdzie tekstów Słowa Bożego, które mogłyby potwierdzić właśnie te błędy, które mogłyby potwierdzić te tezy, które niektórzy stawiają. Oczywiście są teksty, które na podstawie których niektórzy twierdzą, że te błędy są prawdziwe, że one są właściwe, ale znów inne wersety Słowa Bożego, fakty, rozum, tak, siedem pewników potwierdza, że one są błędne i nie są biblijne. Krótko, kwestia odwieczności Logosa. Udowodniliśmy już w tekstach, które przeczytaliśmy, w tych poprzednich wersetach, że Logos jako Syn Boga został stworzony, został zrodzony, miał początek, nie istniał wiecznie, nie jest odwieczny. A więc nie będziemy w tej chwili kontynuować dalej tych myśli jako te, które już udowodniliśmy. Logos nie był odwieczny, miał swój początek. Współistność z Ojcem jako kolejny błąd, który niektórzy wyznawają. Uważają, że posiadał on posiadał od wieczności Logos naturę boską, tą, którą posiada jego ojciec. Czy to jest prawda? Nie, to także nie jest pogląd biblijny. Zwolennicy tej nauki porównują akt narodzenia istoty ludzkiej poprzez akt płciowy kobiety i mężczyzny właśnie do narodzin Jezusa z Boga. Twierdzą poprzez to, iż w wyniku jego aktu takiego aktu Logos posiadał tą samą naturę boską, co jego ojciec. Jednak rozumowanie takie jest nierozsądne, ponieważ akt twórczy istot duchowych, ich powstawanie, nie wygląda tak samo jak akt twórczy i powstawanie życia wśród ludzi, wśród istot żyjących na ziemi. Zatem kiedykolwiek w Słowie Bożym w tym wypadku pojawia się w tym kontekście słowo zrodzić, że Pan Bóg zrodził swojego Syna, nie oznacza, że fizycznie Pan Jezus się urodził tak jak człowiek na ziemi, ale że Pan Bóg stworzył Logosa, czy stworzył wszelkie inne stworzenia, że nie powstało, te stworzenia nie powstały w wyniku aktu płciowego z udziałem kobiety i mężczyzny, ale w wyniku aktu stwarzania. Pan Bóg nie czerpie życia ze swojego ciała w tym celu, aby udzielać go innym istotom, ale stwarza te istoty. Posiadanie przez Logosa natury boskiej uniemożliwiłoby mu stanie się człowiekiem. Boska natura jest przecież nieśmiertelna, niezmienna w swojej istocie. Nie mógłby też odczuwać głodu, być zmęczonym, kiedy był człowiekiem, płakać, modlić się, być kuszonym, smucić się, cierpieć, no ostatecznie umrzeć. Nie mógłby tego doznawać, nie mógłby doświadczać tych rzeczy, będąc istotą boską. Kolejny element, kolejny błąd, który pojawia się wśród niektórych odnośnie Logosa, odnośnie istnienia Logosa, zanim stał się człowiekiem, to jego równość z Ojcem. Niektórzy uważają, że Jezus był, czy też jest równy Ojcu. Nie jest to także prawdą. Ani przed przyjściem na ziemię, ani w czasie pobytu na ziemi, ani też po powrocie do nieba nie jest on równy, nie będzie on równy swojemu Ojcu. Jedność Pana Boga i Pana Jezusa przedstawiona w Biblii nie jest jednością ciała, nie jest jednością istoty, ale jednością myśli, jednością ducha, celów, zamierzeń, ich wspólnego dzieła, które realizują. To jest ich jedność. I bardzo wspaniale o tym mówi także Słowo Boże, między innymi Ewangelia Świętego Jana, 17 rozdział, wersety 11, 21, 23. Odczytajmy sobie niektóre z nich. Ewangelia Świętego Jana, 11 rozdział, werset 11 na przykład. A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie. Modli się tutaj w swojej modlitwie arcykapłańskiej za apostołami. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my, aby byli jedno. W wersecie 21 ponawia znów tą prośbę w tej modlitwie, aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A więc nie chodzi tutaj o tą jedność ciała, nie chodzi o tą jedność istoty. No i niektórzy wyznawcy tego błędu posługują się Ewangelią Jana, 10 rozdział, werset 30, który mówi krótko, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ale Pan Jezus tutaj nigdzie nie dodaje i nie ma na myśli jedności ciała czy też istoty. Będąc równy Ojcu, nie byłby od Niego zależny, a takim był. Jak mówi list do Filipian, 2 rozdział, werset 6 i 7, wskazując na to, że Logos nigdy nie myślał w swoim sercu, w swoim umyśle, aby stać się równym Bogu, aby pożądać tej równości tego, czego pożądał szatan, tego, czego pożądał Lucyfer. A więc Logos nie był równy Bogu, nigdy nie miał nawet pragnienia tego, aby stać się równym Bogu. Biblia mówi wprost o jego wywyższeniu przez Ojca w momencie, kiedy stał się zwycięzcą w swoim boju wiary, czego nie mógłby zrobić, gdyby Jezus przecież był równy Bogu. Nie mógłby zostać wywyższony Jezus ponad naturę boską, gdyby tą naturę boską już posiadał, a więc te teksty byłyby nierozsądne i nielogiczne. I krótko, drodzy braterstwo, jeszcze odnośnie dzieła, które było powierzone Logosowi. Logosowi Pan Bóg powierzył twórcze dzieło stwarzania. Pan Bóg jako główny architekt przygotował projekt stworzenia, natomiast swojego syna ustanowił głównym inżynierem, budowniczym, wykonawcą tego planu. Jak mówi list do Żydów, 1 rozdział, werset 2, że przez niego wszystko było stwarzane. Pan Bóg również zapewnił materiał do tego stworzenia. Wszelkie instrukcje dotyczące stworzenia pochodziły od Stwórcy, od Pana Boga. Logos natomiast był narzędziem, który wykonywał te plany, który je realizował i który nie próbował na żadnym etapie dodawać czegokolwiek do tych planów, modyfikować, ulepszać czy też coś zmieniać. Logos stwarzał wszystkie istoty duchowe z wyjątkiem Ojca i z wyjątkiem siebie, jak czytaliśmy. Wszystkie stworzenia ożywione i nieożywione w świecie materialnym i w świecie niematerialnym. Ziemia i wszystko, co jest na niej, planety, ciała niebieskie, wszystko to było stwarzane przez Logosa. Wszystkie rangi istot duchowych. Kolosan, pierwszy rozdział, werset 15 i 16. Logos był także głównym narzędziem opatrznościowym, sprawując opiekę nad ludem Bożym, nad pewnymi jednostkami. Pierwsza Mojżeszowa 48:16, Psalm 34:8, tak? Zatacza obóz anioł pański wokół tych, którzy się go boją i wyrywa ich. Pamiętamy historię młodzieńców, którzy znaleźli się w piecu ognistym. Czwarta postać, która się tam znalazła, była widziana, najprawdopodobniej Logos, który sprawował tą opiekę nad tymi młodzieńcami. Ale Logos był także głównym narzędziem Boga w podawaniu objawień Starego Testamentu. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, wersety 1-33, jako przykład właśnie podawania takich objawień, kiedy przyszedł do Abrahama zwiastować, że będzie miał syna Izaaka, a następnie udał się do Sodomy, aby tam zniszczyć tą Sodomę, oczywiście wcześniej ostrzewszy Lota i wyprowadziwszy go z tej Sodomy. Druk 22 rozdział, werset 11-18, kiedy przekazuje poselstwo Boga w stosunku do Abrahama, raz, że wstrzymując go, aby nie zabijał Izaaka, a po drugie mówiąc, ty będziesz błogosławiony, ty i całe twoje potomstwo. Uczynił to najprawdopodobniej Logos. Był tym, przez którego Pan Bóg przekazywał te ważniejsze objawienia Starego Testamentu i poselstwa w stosunku do swojego ludu. Logos także otrzymał propozycję od swojego ojca dostąpienia wielkiego przywileju, najpierw stania się człowiekiem, będąc istotą duchową, a następnie zrealizowania dzieła odkupienia człowieka. W zamian za wypełnienie woli swojego ojca miał zostać wywyższony do stanowiska i przywilejów większych od tych, które posiadał jako Logos. Logos z radością przyjął do realizacji plan swojego ojca, tak jak czynił to zawsze, w całym swoim istnieniu jako Logos, w całym swoim istnieniu jako człowiek i w dzisiejszym czasie. Dlatego podsumowując, bez wątpienia był największą z istot duchowych, poza Panem Bogiem oczywiście, bo nigdy nie będzie równy swojemu ojcu, ani tym bardziej jemu wyższy od niego. Był największą istotą w swoim przedludzkim stanie. Dokonał niezwykłego dzieła. Jego wierność i pragnienie, aby zrealizować każdy szczegół woli swojego ojca, niech będzie przykładem dla nas na każdy dzień naszego poświęconego życia. Dlatego także nasz Pan Jezus w postaci Logosa niech będzie dla nas inspiracją i błogosławieństwem na każdy nasz dzień poświęcony, na każdy dzień poświęconego naszego życia, czego z całego serca braterstwu życzę, dziękując za uwagę i za wspólne rozważania tych myśli. Dziękuję.